Pokój Boże, braterstwo. Na wstępie chciałem przesłać gorące pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr z Białegostoku. Tam na górze to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie retoryczne, pytanie bardzo proste. Ale często takie proste, jasno sformułowane pytania są dla nas bardzo trudne. I to nie dlatego, że nie znamy na nie odpowiedzi, ale czy to, co poznamy i wiemy, zastosujemy w naszym życiu. I na każdy problem, na każde zagadnienie można zawsze popatrzeć z kilku stron. I brat Tomek poprosił mnie, abym właśnie dzisiaj, mówiąc na ten temat świętego obcowania i pobożności, zwrócił uwagę na drobne rzeczy z naszego życia. I o nich chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Przygotowując się do tego tematu, zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele rzeczy ucieka nam między palcami. Że tak naprawdę święte postępowanie i pobożność składa się z drobnych spraw codziennego życia. I to, co będę dzisiaj mówił, przede wszystkim dedykuję sobie samemu. Dla siebie będę to mówił, ponieważ zrozumiałem, że ten wykład był mi osobiście bardzo potrzebny. A jeżeli ktoś by jeszcze przy okazji chciał z tego skorzystać, to będę wdzięczny za to najwyższemu Bogu. Małe czy drobne kroki gdzieś zawsze nas doprowadzą. Pytanie tylko gdzie? I do dzisiaj mam przed oczami, jak chodziłem z moją 3-letnią córeczką za rękę, to ona tymi małymi kroczkami drobiła, żeby nadążyć za moim zacnym krokiem. Ale była dzielna. Zawsze szła tam, gdzie ja chciałem, żeby poszła. I bardzo ładnie kiedyś podsumował całokształt Mojżesz, kiedy powiedział do Izraela. Kiedy było już pod koniec jego ziemskiej pielgrzymki, kiedy jako człowiek przeżył chyba wszystko, co może człowiek przeżyć. Wielkie wywyższenie, tułaczkę i poniżenie. Widział, jak ludzie, którzy dostali od Pana Boga zakon, dostali te wszystkie ceremonie, ofiary, potrafią przez to cały czas być blisko Pana Boga. Potrafią cały czas myśleć o Panu Bogu. Widział, jak paschalny baranek potrafi zjednoczyć rodzinę. Jak poprzez wspólne spożywanie ludzie, którzy byli może od siebie oddaleni, potrafią się zjednoczyć. Zjednoczyć, aby wspólnie coś przeżyć. Widział, że w jednym dniu człowiek może wywyższać wielkiego Boga i go błogosławić, a drugiego dnia szukać miejsce dla innego Boga, a tego prawdziwego przeklinać. I tak naprawdę pod koniec swojego życia zrozumiał, że każdy człowiek w życiu musi się na coś określić. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 14 i 16 werset. Lecz blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego. Abyś przestrzegał Jego przykazań i praw i ustaw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan będzie Ci błogosławił. Błogosławił w wędrówce do ziemi, do której idziesz. Patrz, kładę przed Tobą dobro i zło, a Ty wybieraj. Jasne i proste podsumowanie życia. Jasne i proste przesłanie dla człowieka. Dobro to życie, zło to śmierć. I my, drodzy braterstwo, usłuchaliśmy dzisiaj tego głosu. Wiemy, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Uwierzyliśmy i zrozumieliśmy tak naprawdę, bo apostoł Paweł w liście do Rzymian wytłumaczył, co naprawdę jest sensem tych słów. Że tak naprawdę to słowo jest blisko każdego z nas. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy słowo wiary, które głosimy, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, to Bóg, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. W to wierzymy dzisiaj, to jest podstawa naszej wiary. Ale to jeszcze nie wszystko. Musimy stale kontrolować nasze życie. Musimy sprawdzać naszą drogę. Czy idzie w kierunku do Boga, czy może od Niego się oddala. Ktoś kiedyś powiedział, że pierwsza miłość jest najbardziej gorąca. Badajmy, czy czasem ona dzisiaj nam nie przygasa. Bo proces gaśnięcia naszej pierwszej miłości może być bardzo powolny. I nie znaczy to, że jest niebezpieczny. Małymi krokami możemy oddalać się od Pana Boga, ale cały czas będzie nam się wydawało, że jesteśmy blisko Niego. A suma takich małych, drobnych kroków, stawianych na jakiejś złej drodze, bardzo szybko przynosi tragiczny skutek. Po to Dawid powiedział do Pana Boga: badaj mnie, Boże. Poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli. I zobacz czasem, czy nie kroczę drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczną. Zadajmy sobie dzisiaj pytanie, czy drobne nasze postępowanie, drobne rzeczy w naszym życiu są ważne. Bo może nie są ważne. Ale Pan Jezus powiedział, że są. I powiedział to bardzo prosto i w jasnym przesłaniu. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Proste i jasne. Ale często dobrze pokazać na czyimś życiu, jak ta zasada ma swoje zastosowanie. Ja wybrałem taką jedną historię, która pokaże nam, że jest pewna w życiu prawidłowość, na którą my musimy stale zwracać uwagę. Że to, co dla nas może wydawać się takie może mało ważne, nieistotne, dla Pana Boga jest zasadnicze i ważne. Bo dla Pana Boga ważne są detale. I to, czy potrafimy Go słuchać. Ale słuchać uważnie, ze zrozumieniem. Kiedy Samuel pomazał króla Saula, to ten przykazał mu, co w najbliższym czasie go spotka. Wracając do domu, miał spotkać dwóch mężów u grobu Racheli. Potem pod dębem Tabor miał zobaczyć trzech mężów podążających do Boga w Betelu, którzy mieli mu dać dwa chleby. W Gibei Bożej, gdzie była załoga filistyńska, miał natknąć się na proroków schodzących ze wzgórza, przed którymi szli grajkowie. Wtedy miał wstąpić na niego Duch Pański, miał popaść w zachwycenie i stać się innym człowiekiem. Zauważcie, braterstwo, jak Samuel przedstawia bardzo takie dziwne i ważne wydarzenia, które go mają spotkać, ale które mu pokażą, że to, co w życiu od tego czasu się dzieje, to nie jest przypadek, że to jest kierownictwo i wola Pana Boga. I na koniec takie jedno zdanie. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja wstąpię do ciebie, abyś złożyć ofiary całopalne i rzeźne, ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, potem ci objawię, co masz czynić. Wszystko się wypełniło tak, jak Samuel przewidział. Ale niestety okoliczności tego spotkania okazały się tragiczne. Bo Samuel wcale nie mówił, że będzie w życiu łatwo. Wybrał sobie Saul 3000 mężów z Izraela, resztę odprawił do domu. Wyobraźcie sobie teraz wielką armię. armię filistyńską, która stanęła naprzeciwko Izraela, naprzeciwko Saula, który sam notabene ich do tego sprowokował. 3000 wozów wojennych, 6000 jezdnych, a ludu takie mnóstwo jak piasku nad brzegiem morza. To jest cytat z Biblii. Mężowie izraelscy, którzy przyszli, bo wiedzieli o wojnie, zaraz pouciekali, przestraszyli się. Żołnierze, którzy byli z Saulem, została ich garstka, pochowali się w jaskiniach, w rozpadlinach skalnych. Saul czuł się bezsilny. Czekał wyznaczone 7 dni, ale Samuel nie nadchodził. Wziął sprawę w swoje ręce. Sam złożył ofiarę, tłumacząc się, że może nie zdążyłby pozyskać Bożej łaski. Ale pozyskać łaskę dla niego miał prorok. On miał wnikać w sprawy duchowe. Ten, będąc królem, miał władzę nad ludźmi. I słowa Samuela brzmiały jak wyrok. I niech one dzisiaj zabrzmią w moich i w waszych wszystkich uszach. Niech będą dzisiaj przestrogą i lekcją. Bo jak Pan mówi, że trzeba czekać, to trzeba czekać. Bez względu na to, co jest wokoło i jakie są wydarzenia. Na Pana trzeba czekać. Samuel do Saula powiedział: popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan by utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje się nie utrzyma. Pan wyszuka sobie męża według swojego serca i Pan ustanowi go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. I Pan Bóg więcej Saulowi nie błogosławił. On coraz bardziej od Boga się oddalał. Człowiek niegdyś piękny i skromny, który powiedział, że nie jest godny przyjąć tego zaszczytu, ponieważ jest z najmniejszego pokolenia Benjamina. Człowiek, który kiedy miał być przedstawiony jako król, to chowa się w taborze. Teraz buduje sobie pomnik. Oszczędza króla Gaga, co ma wyniszczyć, bierze dla siebie, a dla Pana Boga składa ofiarę z tego, co zbywa, z tego, co jest niepotrzebne, co jest kulawe. I najgorsze, rozwija w sobie nienawiść, z którą sobie nie może potem poradzić. A Pan Bóg wcale nie ma upodobania w tym, że jest całopalenie ofiara, tylko w tym, że się go słucha. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I popatrzmy, co zrobił Saul. Czy to był jakiś wielki grzech? Przecież nikogo nie okradł. Nie zabił niewinnego człowieka, aby pozyskać może jego żonę. Nie bluźnił Bogu, nie oddawał czci bałwanowi, zanim to się stało. Przecież chciał dobrze. Dlaczego więc tak surowa kara za drobne przewinienie, jakby nam się mogło dzisiaj wydawać? Bo w życiu ważne są szczegóły. Ważne jest to, aby słuchać Pana i wiedzieć, czego On dzisiaj od nas wymaga. I nawet jeżeli to jest drobna rzecz, o którą nas Pan prosi, to my traktujemy to jako coś wielkiego, coś wyjątkowego, bo to Pan nas o to prosi. Często zastanawiamy się, dlaczego kiedy się modlimy, to nie przychodzi odpowiedź. Dlaczego Pan Bóg zwleka z tym, o co Go prosimy? Bo może źle prosimy. Ale co to znaczy, że źle prosimy? Kochani, popatrzmy do swojego serca. Ja, ty, bracie. I zobacz, czy w życiu nie zrobiłeś podobnego błędu, jak zrobił Saul. Może nie poczekaliśmy na proroka? Może chcieliśmy wziąć w swoim życiu sprawy w swoje ręce? Może chcieliśmy zrobić coś po swojemu, na siłę, tak jak nam się to wydaje? Ja, kochani, bracia, wierzę, że jeżeli wrócimy do tego, jeżeli spróbujemy to naprawić, to Pan Bóg będzie nas słuchał. Poszukajmy takiej chwili w naszym życiu. I jeszcze jeden argument życiowy z mojego życia. Na udowodnienie tego, jak ważne są drobiazgi. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniśmy być w świętym postępowaniu w pobożności? Przeczytajcie 14 rozdział tego fragmentu. Opowiada on o tym, jak to wypełnić i mówi, abyśmy się stali przed Panem znalezieni bez skazy i bez nagany. Ja ostatnio przeżyłem i doznałem tego, co to jest skaza. Kupiliśmy z żoną firankę. Wieczorem, jak ją założyliśmy na okno, była piękna i ładna. Na następny dzień słońce objawiło, że przez środek firanki jest skaza. I co to było? Jedna nitka nie tak zapleciona, jak powinna. Z kilkunastu tysięcy nitek jedna tylko była odwrotnie zapleciona. I to było widać. Ale to nie było najgorsze, bo z taką krzywą nitką da się żyć. Ale najgorsze było to, że ja sobie uświadomiłem, że ja nie chcę tej firanki, bo ja za nią zapłaciłem. Ona ma dla mnie jakąś wartość. To dlaczego ja mam mieć coś, co nie ma wartości, bo jest ze skazą? I pomyślałem, a co będzie, jak Pan Bóg tak o mnie pomyśli? Że może ja jestem taką firanką ze skazą. W życiu ważne są szczegóły. Gdzie szukać tych naszych drobiazgów? Bo powiedzieć, że szukać w naszym życiu, to jest bardzo ogólne pojęcie. I kiedy brat Tomek powiedział mi, o czym mam mówić, to od razu przypomniałem sobie werset z Manny o lisach, które psują winnice. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Tak właśnie zatytułowałem ten fragment, bo on pasuje do tego, o czym chciałbym mówić. Ale jest coś dziwnego z tym zdaniem. Jak przeczytacie kontekst, to ono w ogóle tam nie pasuje. Pieśni nad pieśniami to księga miłości. To zachwyt i dialog między oblubienicą i oblubieńcem. To ich wspólny zachwyt nad sobą. To ich wzajemne wielbienie i wychwalanie. I po analizie tekstu dostrzeżemy, że są tam jeszcze inne wątki. Ale zauważcie, w jakim kontekście użyte jest to słowo, to zdanie o lisach. Gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych, w ukrytych szczelinach, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Mój ci jest miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. Zanim chłód wieczorny zawieje i pierzchnią ciernie, chociaż mój miły będzie jak gazela lub jak młody jelonek na górach Betel. I w środku tak pięknego, poetyckiego, lirycznego wyznania nagle zdanie o lisach, które psują winnice. Coś bardzo dziwnego. Pieśni są różnie interpretowane. Żydzi widzą w nich, w oblubienicy naród izraelski, w oblubieńcu Pana Boga. My doszukujemy się tam obrazu Kościoła i Chrystusa i wzajemnej miłości. Uważam, że w tym akurat fragmencie winnica przyrównana jest do miłości. I tam są zdania, może z braku czasu nie będę ich czytał, ale w tym fragmencie Biblii winnica to miłość. Winnica to coś, czym należy obdarzać. To nasza miłość do Boga, do Jego Syna, do braci. To coś, o co trzeba dbać, o co trzeba pielęgnować, przycinać, pielić. Zaniedbana, jak wiemy, wydaje słaby i cierpki owoc. Gdy nie będziemy się o nią troszczyć, gdy nie będziemy osłaniać przed mrozem, to winogrona nie będą takie piękne. Ale jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Bo my to wszystko możemy zrobić i to wszystko widać, jak ta roślina kwitnie, jak wzrasta, jak puszcza nowe pędy. I to możemy zauważyć. Ale są jeszcze lisy, które kopią nory i tam wychowują swoje małe. Kopiąc nory, odgrzebują pod ziemią korzenie. Jak odgrzebią korzenie, to roślina usycha. Robią coś, czego od razu nie widać. Coś, co na pozór nie jest niebezpieczne. Małe liski są przyjemne i nie są takie groźne. Ale jak buszują wśród tych nor, to wszystkie rośliny z całej uprawy mogą uschnąć. Tak więc nasza miłość do Pana Boga, Jego Syna, do naszych braci, do naszych rodzin, do naszego zboru, do naszej całej społeczności może być narażona na coś, czego od razu nie widać, a co jest niebezpieczne. I na to chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. I to nieprawda, że nie mamy takich zagrożeń, że nie mamy takich drobnych grzechów w naszym życiu, które mogą nas niszczyć. Drodzy braterstwo, świat się bardzo zmienił. I chociaż my mówimy, że świat nas nie interesuje, to tak naprawdę my żyjemy na świecie. Nie jesteśmy światem, ale żyjemy na świecie. I zobaczmy, 2 godziny w niedzielę, bardzo rzadko wieczorna albo popołudniowa społeczność. Godzina albo 1,5 godziny w tygodniu. A potem 8 albo więcej godzin w pracy i parę godzin w domu, kiedy już jesteśmy niejednokrotnie zmęczeni. Siłą rzeczy, czy tego chcemy, czy nie, świat stara się nas pochłonąć. Pytanie tylko, na ile jesteśmy na to odporni, na ile jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić. I czy jesteśmy w stanie zauważyć coś, co z pozoru jest niewinne, a może przerodzić się w duży problem. Często jest tak, że poza tym, iż chodzimy na zebranie, to trudno w nas widzieć różnicę. A po nas powinno być widać, że my jesteśmy Boży, że my należymy do Jezusa. Widać przed ludźmi, przed pracownikami w firmie, przed naszymi sąsiadami. Oni na pierwszy rzut oka powinni widzieć, że z nami jest coś nie tak. Że jesteśmy jacyś dziwni. I pytanie tylko, czy oni to widzą. Problem, który dzisiaj poruszam, jest ogromny. Nawet w małym stopniu nie jestem w stanie go wyczerpać, ponieważ jest bardzo dużo dziedzin z naszego życia. Ale chciałbym zasygnalizować to, że są pewne problemy, z którymi przyszło nam się dzisiaj borykać. Wybrałem taki jeden werset przewodni, wokół którego będę dzisiaj mówił ten wykład. Jest to fragment listu do Tytusa, 2 rozdział 7 i 8 werset. List do Tytusa, 2 rozdział 7 i 8 werset. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Apostoł Paweł wyszczególnia nam w tym fragmencie elementy, na które my musimy w życiu zwrócić uwagę. I musimy zdać sobie sprawę, że one mówią do nas. Te słowa powinny do nas przemawiać. A najbardziej, co jest godne podkreślenia w tym fragmencie, to wzór dobrego sprawowania. Jaki on powinien być? Co to znaczy? Wszyscy, którzy położyli ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, rozumną służbę, powinni dla innych być wzorem dobrego sprawowania. I to we wszystkich dziedzinach życia. A na te dziedziny to niesfałszowane nauczanie, to prawość, to mowa szczera i nienaganna. I kiedy Pan Jezus wypełniał swoją misję, to szatan cały czas starał się ją przeszkodzić mu. Starał się ją pokrzyżować. On sterował ludźmi, sterował umysłami tak, żeby nie doszło do tego, co Pan Jezus miał uczynić. Wśród tłumów wiele mówiono o nim. Jedni mówili, jest dobry, inni mówili przeciwnie, przecież ludzi zwodzi. To nie było od ludzi. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukała fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli się, chociaż przyszło wielu fałszywych świadków. Dzisiaj wiemy, że Jezus zmartwychwstał, ponieważ zwyciężył. Zwyciężył i zmartwychwstał. Śmierć nad nim mocy nie ma, umarł, ale jest po prawicy Bożej. I wyrok na szatana został wydany. I on teraz wie o tym, że jego dni są tak naprawdę policzone. Już wie, że nie jest dzisiaj w stanie zmienić Bożego planu. Tego, co Pan Bóg przewidział, aby zbawić człowieka. Ale robi coś bardzo dziwnego. Szatan dzisiaj się mści. On się mści na wszystkich ludziach, ale przede wszystkim na tych, którzy są Boży. A skoro my to wiemy, że on się mści, to tym bardziej powinniśmy zrobić wszystko, aby mu na to nie pozwolić. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, co robić, aby go zawstydzić. On musi przez nas być zawstydzony. On o nas nie może mieć nic złego do powiedzenia. Ja powiem tak kolokwialnie, on nie może mieć na nas haka. Naszym przeciwnikiem to nie tylko szatan, ale to też niegodziwi ludzie, którzy cały czas obserwują i badają, czy to, co mówimy, ma pokrycie w naszym życiu. I czekają na nasze potknięcia, aby to wykorzystać i nas ośmieszyć. Pomyślmy o tym i naszym życiem kierujmy tak, aby tych przeciwników zawstydzić. Oni nie mogą mieć nad nami zwycięstwa i nie mogą się cieszyć, że my popełniamy błędy. Chociażby dlatego warto dbać o szczegóły. Pierwszy element, niesfałszowane nauczanie. Co nam od razu przychodzi na myśl, gdy mówimy o czystej, niesfałszowanej, zdrowej nauce? To troska o nauki zasadnicze i o podstawy naszej wiary. I to jest prawda, bo ważne jest to, abyśmy wiedzieli, w co mamy wierzyć i jakie nauki wypływają z Pisma Świętego. W każdej jednak dziedzinie musimy zachować to, żeby była równowaga pomiędzy tym, co jest nauczaniem, a pomiędzy tym, co jest wprowadzaniem nauczania do życia, czyli naszym postępowaniem. Ja jednak dzisiaj nie mam mówić o tych rzeczach widocznych i wielkich, ale tych może pomijanych. Zauważcie, jak rozpoczyna się drugi rozdział listu do Tytusa. A ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I zobaczcie, o czym apostoł Paweł mi mówi, pisze, mówiąc o zdrowej nauce. O tym, abyśmy byli dobrymi ludźmi. Aby starsi postępowali godnie. Aby niewiasty były pobożne. Aby młodzież, która jest między nami, chodziła drogami Bożymi. Nauczanie to przede wszystkim wychowywanie i edukacja. To przekazywanie dobrych, Bożych wartości innym. Ale przede wszystkim naszym dzieciom. To jest taka praca u podstaw, która chociaż może od razu nie być widoczna, to po latach przynosi właściwy skutek. I na to chciałbym wszystkich nas wyczulić, bo w tym jest nasza przyszłość. Nie wiemy jeszcze, wszyscy oczekujemy, że Królestwo Boże się przybliża. Ale my mamy dzisiaj żyć myślą, że mamy to, co już posiadamy, przekazywać naszym potomnym, naszym pokoleniom. A skłoniło mnie do tego przemyślenia świadectwo jednej siostry, która ze smutnymi oczami powiedziała i zapytała się braci, gdzie są dzisiaj jej dzieci? Dlaczego nie siedzą koło niej? I to było retoryczne pytanie, ponieważ ona nie oczekiwała odpowiedzi. Ona sama powiedziała, że jak były malutkie, to przeszkadzały nam na zebraniu, bo widziała, że bracia się obracają. A potem jak podrosły, to chodziły na szkółkę w kratkę. A jak już przyszły na szkółkę, to potem szły do domu, bo to jest za długo dla dziecka, żeby po szkółce jeszcze zostały na zebraniu. A jak są szkółki podczas zebrania, to też tego dziecka nie ma na zebraniu. I tak małymi kroczkami zaprzyjaźniła się z koleżankami, potem byli starsi przyjaciele, nie mający nic wspólnego z Pismem Świętym. I w końcu poszły te dzieci własną drogą. Bardzo przykra historia, ale nie jedyna w naszej społeczności. A co ona nam przypomina? Czy ona nam nie przypomina pewnego kapłana, który przez 40 lat był kapłanem? I czy można powiedzieć, że przez te 40 lat, będąc kapłanem, był złym człowiekiem? Mówię tu o kapłanie Heli. Nie chodzi o to, że ja go chcę osądzać, ale nie musimy kogoś osądzić, żeby od jego postępowania się czegoś nauczyć. Nie popełnił wielkiego grzechu. Bardzo kochał skrzynię pańską. Bardzo umiłował i pokochał małego Samuela. Był bardzo dla niego dobry, opiekuńczy. Nie był złym człowiekiem, tylko miał w życiu dwie słabości. Lubił dobrze zjeść i dużo, i przede wszystkim nie to, co należało do niego. Stał się otyłym człowiekiem. I nie potrafił wychować swoich dzieci. Nie potrafił im wpoić tego, co to znaczy miłość do tego, co jest Boże, do samego Boga. Nie potrafił im przekazać tego, co jest święte. Nie zwracał im podczas ich życia w odpowiednim momencie uwagi na to, jak powinni postępować. A dzieci rosły i stały się dorosłe. Zauważał grzechy innych, widział ruszające się wargi Anny i potępiał ją, bo myślał, że jest pijana, a ona modliła się o swoje dziecko. Nie widział błędów w swojej rodzinie. A gdy Heli się zestarzał, dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcował z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia. Mawiał do nich: czemu dopuszczacie się do tych rzeczy, o których słyszę, jako o wszystkich złych uczynkach od całego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą ludzie roznoszą i opowiadają. Ale kiedy mu ludzie powiedzieli i on się spostrzegł, to było już za późno. Bardzo zawiódł jako kapłan, ale jeszcze bardziej jako ojciec. Mały Samuel musiał mu powiedzieć oczywistą prawdę. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Pamiętamy, jaki był koniec kapłana. Gdy się dowiedział, że synowie poginęli, ale co ważniejsze, że skrzynia pańska była zabrana do niewoli, spadł z krzesła i zginął. I dzisiaj, jak czytam tę historię, to stwierdzam, że dla naszych młodych ludzi przyszły ciężkie czasy. I na nas ciąży odpowiedzialność na tym, aby wiedzieć, w jakim środowisku się znajdują. Z jakimi dzisiaj borykają się problemami. Czy chodzą drogami pańskimi, czy może szukają jakichś innych metod na przeżycie swojego życia. Czy my dzisiaj uczymy nasze dzieci tego, jak ważna jest społeczność? Ja chcę dzisiaj zwrócić uwagę na szczegóły, które może nam się wymykają. Nie mówię, że tak jest ogólnie, ale chociażby był jeden czy dwa takie przypadki, to warto o tym powiedzieć, bo chodzi tu o czyjeś życie. Czy dzisiaj uczymy nasze dzieci punktualności i systematyczności? Czy sami takimi jesteśmy? Niech ten, jak ja to nazywam, niski parter w naszym zborze żyje cały czas. Niech nam nie przeszkadza, że pod krzesłami jest jakieś drugie życie. Bo często mówimy, że one i tak nic nie rozumieją, ale to o to nie chodzi, żeby one coś, będąc malutkie, rozumiały na zborze. Chodzi o to, żeby nasze dzieci przyzwyczajać do tego, że jest zbór i że to jest coś przypisane do ich życia. Że gdy podrosną, żeby miały świadomość, że tam muszą być. Że to ich właśnie jest życie. abyśmy nie zaniedbali tego, czego nauczył nas Heli. Obserwujmy, gdzie dzisiaj zmierzają kroki naszej młodzieży, naszej pięknej młodzieży, która ma wszystkie warunki do tego, aby być razem i oni dzisiaj z tego korzystają. Ale popatrzmy na swoje rodziny i na swoje domy. Bo wiem, sam wychowuję córki, zagrożenia przychodzą z różnych stron. I to, co nam się wydaje, że nas nie dotyczy, że to jest jakaś fikcja, te wszystkie rzeczy, które pokazane są w wiadomościach, to sprawdźmy, czy nas to w jakimś stopniu, nawet niewielkim, ale nie dotyczy. I chciałbym nawet przy tym okazji gorąco podziękować wszystkim tym, którzy angażują się i prowadzą pracę z młodzieżą. A taką zapłatą, może małą, niech będzie to, że jak mała dziewczynka przyjechała z kursu, to chciała, żeby modlić się przed pierwszym daniem, a potem stała i powiedziała, że trzeba się pomodlić i przed drugim daniem. Dzisiaj nie są już modne autorytety takie, jak były kiedyś. Ale my dla naszych najbliższych musimy stać się autorytetami. Nic tak nie psuje dzieci, jak widok rodziców, którzy przybierają pozór pobożności. Którzy powierzchownie chcą traktować sprawy Boże. Bądźmy wyczuleni na to, co zrobił Heli. I zwróćmy uwagę na coś jeszcze. Coś, co nas dotyka, co dotyka ostatnio nasze małżeństwa. Chodzi mi może o problemy rodzinne, o rozwody, które mają miejsce. Problemy u młodych, ale i u dorosłych ludzi. Że jaka jest nasza metoda? Potępiamy grzech. I bardzo dobrze. Bo jeżeli grzech jest, to o grzechu trzeba powiedzieć i grzech trzeba potępić. Ale czy to wszystko? Czy to wszystko, żeby my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby potępić grzech i to wszystko? Ja myślę, że powinniśmy zrobić coś więcej. Ja myślę, że my powinniśmy zareagować i starać się pomóc takim ludziom. Może w naszych tutaj wypowiedziach, jak stajemy na tym miejscu, powinniśmy więcej mówić o problemach, więcej nasze kazania powinny nawiązywać do realii, do tych wszystkich problemów, które są na świecie. Jako społeczność pomagamy ludziom biednym i niezamożnym. Przemyślmy wspólnie, czy nie warto utworzyć jakiejś instytucji. Może utworzyć coś takiego jak komitet do spraw takich, aby pomagać osobom z problemami życia moralnego. Aby był komitet, który będzie pomagał rodzinie, który będzie zwracał uwagę na to, żeby żaden członek od nas nie odszedł, tylko dlatego, że ma problemy. A sami sobie nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc. Drugi element z listu do Tytusa to prawość. W słowie tym zawiera się całe nasze codzienne postępowanie. Prawość to uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. Jestem pewny, że wszyscy jesteśmy prawi, jak mija 10 godzina w niedzielę. Ja też jestem prawy. A jak jest pozostałe dni? W szkole, w pracy, na uczelni, na spotkaniu biznesowym, gdy jest relacja przełożony i pracownik. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz z szczerego serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. W naszym życiu powinniśmy zrobić sobie jedno podstawowe założenie, że jeżeli się poświęcamy, to będziemy uczciwie postępować. Sprawdzianem tego niech będzie nasze codzienne i drobne postępowanie. Mogą to być naprawdę drobiazgi, na czas zapłacone rachunki, uczciwie rozliczone podatki, skasowany bilet w autobusie, czy może L4, które powinno być wykorzystane wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, a nie wtedy, kiedy brakuje nam urlopu, a mamy coś pilnego do załatwienia. Wydaje się na pozór, że to są drobne i nieistotne sprawy. To także poszanowanie cudzej własności, że nie tylko jest ważne to, co nasze, ale ważne jest to, co innych, to, co firmowe i czy jest jeden właściciel, czy jest ich 50. To nie jest nasze, ale my musimy to szanować. To jednakowe zachowanie, gdy jesteśmy sami i nikt nas nie widzi, albo kiedy nas widzi wiele osób. To są banalne przykłady. Ale zauważmy, że gdy poluzujemy chociaż w drobnych tych sprawach, to bardzo szybko nasze sumienie się odparnia. Że jeżeli można wziąć to czy to, to czemu nie można jeszcze trochę więcej zabrać? A dookoła są nas pułapki. Świat biznesu jest tak skorumpowany, że ci, co prowadzą biznes, wiedzą, że ciężko jest w tej chwili coś uczciwie załatwić. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że stracimy na naszej uczciwości, bo to sobie trzeba od razu jasno powiedzieć. Że będziemy musieli się więcej napracować. Może nie będziemy mieli tego, co inni w takim krótkim czasie, albo w ogóle tego nie będziemy mieli. I możemy być narażeni na to, że się będą z nas śmiać. Że będą nam mówić, że jesteśmy naiwni, że przecież to jest normalne, że się kradnie. To przecież my też możemy. Ale wiedzmy jedno, nieuczciwość zawsze powróci. I tak będziemy musieli za to zapłacić. Kto by dzisiaj z nas siedzących na sali odważył się postąpić tak jak Rebeka i Jakub względem starego i niewidomego Izaaka? Czy jest ktoś taki odważny? Czy może my dzisiaj, mając te spojone od dzieciństwa zasady wiary, uczciwie chcielibyśmy przedstawić sprawę Ojcu, że On od nas kupił to pierworodztwo, że Jemu na tym nie zależało, a dla nas to jest sprawa życia i śmierci, bo nam na tym zależy. Bo my doceniamy, co to znaczy Boże błogosławieństwo. I czy to nie jest lepsza droga? Pan Bóg uznał pierworodztwo Jakuba, ale sądzę, że uznając to, też chciał nas czegoś tą lekcją nauczyć. I nie będę tu przypominał tego, jak z Jakubem postąpił Laban. Nie będę teraz opowiadał o tym, jak oszukali go jego synowie, mówiąc, że Józef nie żyje. A ten człowiek w swoim sercu uwierzył, że jego dziecko zginęło. Ktoś powiedział, że dobro powróci i dobro powraca. Ale myślę, że nieuczciwość jeszcze bardziej. Zwłaszcza jest niebezpieczna, kiedy jest drobna. Kiedy nas potrafi znieczulić. Rzetelność. To uczciwe wykonywanie swoich obowiązków. Nie ma innej możliwości jak ta, że do każdej pracy trzeba włożyć serce. I to widać bardzo ładnie przy organizacji właśnie takich społeczności czy dużych konwencji, kiedy może jakaś praca jest i wszyscy ochoczo zaczynamy, a jak przyjdzie posprzątać albo zrobić jakąś czarną robotę, to może jest mało osób do tego. Widać to, kiedy mamy jakiś wspólny cel i kiedy jest duży zapał, a po latach już nie jest to takie mocne i widoczne. Nie wszyscy jesteśmy chętni do działania w takim samym stopniu. I to jest normalne, ale każdy z nas powinien starać się i przede wszystkim ja, że jeżeli coś robimy, to wkładamy do tego serce. Bo wiemy, że ręka pracowitych będzie rządziła, lecz ręka gnuśnych musi odrobić pańszczyznę. Przypowieści 12:24. Lubię osobiście ludzi rzetelnych, ludzi punktualnych, ludzi odpowiedzialnych, którym można powierzyć poważne zadania i mamy tą pewność, że jak o coś kogoś poprosimy, to na pewno tak będzie, jak będziemy chcieli. A jeżeli własnym domem nie potrafimy zarządzać, to jakże możemy mieć pieczę o Kościół Boży? I z tych właśnie słów przebija odpowiedzialność. Odpowiedzialność na różnych płaszczyznach. W naszej pracy, w naszym domu i w naszym zborze. I chciałem dzisiaj połączyć te trzy elementy, aby pokazać wam, jaka to jest zależność między naszą rodziną, naszą pracą i naszym zborem. Jak ważna jest odpowiedzialność. Bo za coś, być za coś odpowiedzialnym, to świadomość, że będziemy postępować w zgodzie z zasadami i będziemy potrafili połączyć te trzy elementy. I zauważcie, będąc odpowiedzialni w pracy, zwłaszcza w takich drobnych dniach codziennego życia, zyskamy sobie szacunek i zaufanie przełożonego. A przełoży się to na atmosferę w naszym domu, ponieważ jeżeli będzie nasza stabilna sytuacja w pracy, jeżeli pracodawca będzie z nas zadowolony, bo jesteśmy uczciwi i rzetelni, to będziemy w domu mieli dobrą sytuację, ponieważ będzie spokój o to, że mamy zapewnione podstawowe warunki życia. Jeżeli w naszym domu będzie spokój i będzie pokój, to bezpośrednio przekłada się na nasz zbór. Na to, że jak przyjdziemy na nabożeństwo, to będzie po nas widać, że w naszym życiu jest wszystko w porządku. Że jesteśmy chętni do tego, aby coś zrobić, aby pracować na jakiejkolwiek płaszczyźnie. Ale ważne są to, żeby zawsze zachowana była równowaga między tymi trzema elementami. Dlatego też dokładajmy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Musiałem się napić wody, bo trzeci element jest bardzo trudny. Mowa szczera i nienaganna. Święty Jakub napisał: dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. I to jest naturalne. Ale jeżeli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodzy. I teraz, czy my dzisiaj mamy mówić o tym, że przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo członkami jedni drugich jesteście? Albo czy my dzisiaj mamy mówić o tym, żeby żadne nieprzyzwoite słowo z naszych ust nie wychodziło? Przecież to jest doskonale znane i to są doskonale oczywiste podstawy naszego życia. Znamy te zasady, ale mimo wszystko ja osobiście w nich uchybiam. Ja uchybiam w mowie. Często w pracy wybucham i z ust wylewa się potok nieprzemyślanych słów. I nie mogę nad tym zapanować, bo jestem zdenerwowany. No ale czy ja nie powinienem nad tym pracować? A jak każdy wniknie do swojego serca, to stwierdzi, jak wiele, wiele zdań wypowiadamy, które nie mają sensu, które są niepotrzebne, które w ogóle nic nie dają, a o tych zdaniach w ogóle nie myślimy. Wyrzucamy je z siebie, nie zdając sobie sprawy, co tak naprawdę czynimy. A mamy też, ja osobiście mam problem i z tym muszę walczyć, że często, kiedy powierzane mi są jakieś problemy, problemy innych, kiedy ktoś mi mówi o jakimś doświadczeniu, to nie potrafię tego zachować dla siebie. I doświadczenia i innych, może jakieś doświadczenia czy problemy, spłycamy i robimy z nich śmieszne historyjki, albo ciekawostki, albo coś, z czego można się pośmiać. Tak nie ma być. Musimy to zmieniać. W naszym postępowaniu musimy być uczciwi i szczerzy, właśnie między innymi w takich sprawach. To nie po to mamy zalecenie, że jeżeli zobaczymy jakiś problem, czy będziemy chcieli zwrócić uwagę, żebyśmy to zrobili najpierw cztery oczy. Przypominał mi się taki opis, kiedy Saul już wracał do domu, ja go może przeczytam, a gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu i rzekł stryj Saula do niego i do jego sług: dokąd to chodziliście? A on odpowiedział: szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedz że mi, co wam powiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. Ja, mój brat i Pan Bóg. To jest zdrowa Boża zasada. Jeżeli łamiemy tą zasadę, to nie mamy potem możliwości napominać. Nasze napominanie, chociaż uważam, że kuleje, nie ma żadnego sensu, ponieważ w tym, co robimy, jesteśmy nieszczerzy. Mowa szczera i nienaganna to nie tylko dotrzymywanie danego słowa. W określeniu tym jest zawarte bardzo wiele elementów. To mówienie zawsze prawdy. To szczerość przed Bogiem i przed ludźmi. To przede wszystkim nieobmawianie. To troska, aby nasze słowa pochodziły z naszego serca. Aby nasze słowa były przyjemne, czyste, pozbawione gniewu, agresji i często, na co nie zwracamy uwagę, ironii. Nie jesteśmy agresywni, nie jesteśmy głośni, ale ja potrafię być ironiczny i muszę z tym walczyć. Psalm 15, nie będę go czytał, ale właśnie o tym mówi. Pilnujmy języka, pilnujmy tego, co od nas wychodzi. Chciałbym zwrócić uwagę na szczegół z życia zborowego, który często może pomijamy, a który przyczynia się do naszego wspólnego rozwoju duchowego. Bardzo rzadko spotykamy się na łamaniu chleba. Za rzadko. Chodzi mi tu o społeczność zborową poza niedzielą i poza tygodniowym nabożeństwem. Niby drobiazg, ale bardzo ważny. Takie wieczorne czy popołudniowe spotkania, bez względu jaką by przyjęły formę. Czy to będzie wspólny śpiew, czy modlitwa, czy opowiedzenie czegoś, co w życiu przeżyliśmy, czy może taki zwykły grill, na którym będziemy chcieli ze sobą się spotkać. Tam będziemy mogli się lepiej poznać. Nie będziemy dla siebie bezimienni. Wiem, że dotyczy to także dużych zborów. Kiedy siedzą koło siebie, tak naprawdę nie znamy się. Nie wiemy o sobie nic, poza tym, że ktoś coś powie na zebraniu i ma taki, a taki pogląd. Musimy się lepiej poznać, bo to jest ważne dlatego, abyśmy razem żyli ze sobą. Wiem, że wszędzie tam, gdzie dochodzi do takich spotkań, bracia wynoszą z nich dużo błogosławieństw. A dlaczego o tym mówię? Bo zauważyłem, że możemy małymi krokami, że może do nas wdzierać się coś takiego jak powierzchowność, coś takiego jak takie ludzkie zniechęcenie. A powierzchowność to takie zniechęcenie do wszystkiego i do wszystkich. Musimy z tym walczyć, bo ja widzę po sobie, że też muszę. Bardzo chętnie zamykam się w czterech ścianach, zamykam swój dom i chętnie w nim spędzać całe godziny. Ale jak zamykam się w swoim domu, to zamykam się też w swoim sercu. I jak przeczytamy początek proroctwa Izajasza, to tam jest taki termin jak daremna ofiara. To jest ofiara, która niby jest, ale tak jakby jej nie było, bo ona jest niepotrzebna Panu Bogu. Ona w ogóle nie ma żadnego znaczenia ani wartości. I w naszym ofiarowaniu nie możemy do tego dopuścić, aby nasza ofiara okazała się daremna. Gdy nie będziemy do naszej wiary i do naszego postępowania wkładać całego naszego serca, nie będziemy pałać tą miłością, nie będziemy o tym myśleć, to możemy mieć problemy. Nie wolno nam do tego dopuścić. A Pan Jezus co przewidział? On mówił wtedy do ludzi, którzy Go słuchali, ale Go nie słyszeli. Lud ten czci mnie wargami, lecz serca ich dalekie są ode mnie. Można czcić wargami, a sercem być gdzie indziej. Ja i chyba my wszyscy powinniśmy na to zwracać uwagę. I na koniec chciałbym poruszyć sprawę, która wymyka się spod kontroli. To jest nasze przebaczenie. Proste trzy słowa. Odpuśćcie, a dostąpicie odpuszczenia. Czy wszystko i wszystkim jesteśmy w stanie przebaczyć? Ale tak naprawdę przebaczyć, żeby już do tego nie wracać potem po latach, kiedy wyjdzie jakiś problem i będziemy musieli coś zaargumentować w naszym postępowaniu. I bardzo ciężko mi jest powiedzieć przepraszam. Coś jest takiego we mnie, że jak mam powiedzieć przepraszam, to ściska mnie za gardło. Ale to jest droga do Królestwa. Normalne i ludzkie jest to, że popełniamy błędy. Że się na siebie gniewamy, bo to się może zdarzyć. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. I tak po 11 września, kiedy runęły wieże, to ludzie mówili, że Stany Zjednoczone po 11 września już nie będą takie same. Ale ja słyszę, że się mówi, bracie, ja ci przebaczę, ale już między nami nie będzie tak, jak było, nie będzie tak samo. To jaką wartość ma takie przebaczenie? Jeżeli w naszym sercu nie wyrobię sobie skłonnego charakteru do pojednania i do przebaczenia, to tak naprawdę wszystko inne nie ma sensu. Nie wracajmy po latach do tego, co było. Uczmy zamykać się nasze sprawy od początku do końca. Żeby wszystko było klarowne i przejrzyste. Brat Jarek wie, w naszej firmie mamy takie szkło, ono się nazywa weneckie albo szpiegowskie. To jest takie szkło, przez które z jednej strony widać, a przez które z drugiej strony nie widać. Stosuje się w sali przesłuchań na policji. I bardzo wielu ludzi, którzy nas otaczają, są jak to szkło. Niby z jednej strony są przeźroczyści. Widać, że co w nich jest, że robią wrażenie, że są szczerzy, uczciwi, ale tak naprawdę nie widać, co jest z drugiej strony. Że są często zakłamani i fałszywi. To tego już nie widać. Musimy w naszym życiu i ja osobiście zwracać uwagę na to, żeby być transparentnym. Takim przeźroczystym i szczerym, gotowym do tego, aby przebaczyć. Ponieważ wiem, ile mi zostało przebaczone, ale nie zawsze ta wiedza przekłada się na to, że ja to rozumiem. Bo gdybym rozumiał, to bym nie popełniał tych wszystkich rzeczy, które popełnił. Będę kończył to, co chciałem braterstwu powiedzieć, a zakończę historią też jednego szczegółu. Kiedyś zastanawiałem się, po co Pan Jezus, jak zmartwychwstał, to jeszcze 40 dni był na ziemi. Po co się pokazywał uczniom, apostołom? Było to bardzo ważne. Ważne z bardzo wielu powodów. Chociażby dlatego, żeby utwierdzić, żeby pokazać, że ofiara została przyjęta. Że to, co zrobił, jest ważne. Żeby ta Ewangelia, którą nauczał i przekazał apostołom, żeby ona nie zagasła, żeby ona poszła na cały świat. Ale chciał nam jeszcze chyba jeden detal pokazać. Jedno wydarzenie. To jest to miejsce, kiedy dwóch uczniów szło z Jerozolimy do Emaus. I kiedy tak szli, rozmawiali między sobą, to przyłączył się do nich człowiek. I zapytał, o czym rozmawiacie? Zdziwili się: to ty nie wiesz, co się stało? Zauważył, że byli przygnębieni, a mieli powód. Opowiedzieli mu, co się stało z Jezusem i jak niesłusznie został osądzony i w jaki okrutny sposób zabity. A oni myśleli, że odbuduje Izraela. Mężczyzna, który się do nich przyłączył, tłumaczył im, że tak miało być. Że tak się stało, ponieważ taki był Boży plan. Że wszystko to było zapisane od Mojżesza w psalmach i w proroctwach. I o tym, że ma zmartwychwstać, było w psalmie. I droga bardzo szybko minęła. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali. A on okazywał, jakby miał iść dalej. I przymusili go, by został, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podał im, wtedy otworzyły się oczy i go poznali. Kochani braterstwo, możemy przez całe życie rozmawiać o Jezusie. Możemy przez całe życie czytać Biblię, chodzić na nabożeństwa, ale Jezus może być obok nas, ale my go możemy nie widzieć. Możemy o nim wiedzieć, ale go nie widzieć. Potrzebny w życiu każdego z nas jest taki moment. Jest to ta chwila, kiedy przynaglamy Pana, żeby nie szedł dalej, tylko żeby został z nami, został w naszym sercu. Aby usiadł z nami przy stole, aby nam błogosławił, aby połamał się tym chlebem. Ale my musimy go złapać i powiedzieć: słuchaj, zostań z nami. Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarczy mówić o Panu, ale mówić z Panem. To jest drobny szczegół, który pokazuje ta historia. I wielu z nas, z czego bardzo się cieszę, uczyniło ten gest, kiedy przynaglili Pana, żeby został na wieczór. Przed wieloma z nas jest ta chwila jeszcze przed nami. I pamiętajmy, że tak naprawdę to, co powiedział Mojżesz, a wytłumaczył apostoł Paweł, że blisko nas jest Słowo, ale to Słowo jest w naszych ustach i w naszym sercu. I życzę wam, kochani, i sobie przede wszystkim, aby chodząc w świętym postępowaniu w pobożności, zwracać uwagę na szczegóły i detale. Z tego składa się nasze całe życie. Amen.